Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Pierwszego odcinku po bardzo długiej przerwie, ponieważ ostatnio nagrywałem odcinek w kwietniu. Natomiast teraz już będę chciał nagrywać na nowo, regularnie te nasze kolejne rozważania na temat piłki nożnej. Dzisiaj dosyć krótki odcinek myślę, ale takie będą chyba najlepsze, jeśli chodzi o taką wygodę słuchania, o to jak też wam się tego słucha, nie tylko czy przy jakiejśkolwiek okazji, czy przy obiedzie, czy gdzieś tam, czy sobie robiąc jakieś różne tam obowiązki domowe. Mam nadzieję, że to się będzie wam bardziej podobało niż takie długie rozmowy, jakie do tej pory przeprowadzałem. Dzisiaj zaczniemy sobie taki mini cykl analiz opowieści związanych na temat różnych spotkań, co ziela Michał Zachodnym. Nie będę oczywiście jakoś tego, myślę, powielał, bo nie mam takiej wiedzy jak Michał, natomiast takie luźne przemyślenia moje na temat poszczególnych spotkań na pewno jakoś będę chciał wam przedstawić. I tutaj zacznę, myślę, od spotkania, które tak mi się nasunęło najbardziej na świeżo, mianowicie na starcie Lille OSC kontra AC Milan, a właściwie Milan kontra Lille OSC, bo Milan był formalnie oczywiście gospodarzem, to ten mecz był na San Siro. Wczoraj miałem okazję ten mecz komentować z Mateuszem Kirpszą i nasunęło mi się kilka wniosków, ponieważ no, nikt się nie spodziewał tego jednak, że Milan tutaj jednak to spotkanie przegra. Tym bardziej, że jednak Milan, licząc poprzedni sezon, tak jak powiedziałem w transmisji, przepraszam, nie przegrał od 24 gier. Lille od początku tego sezonu licząc nie przegrało w 11 spotkaniach z rzędu. Teraz już jeden mecz z Milanem licząc 12. Więc naprawdę był to sygnał do tego, że to może być bardzo ciekawy mecz, ale mimo wszystko nikt nie spodziewał się chyba takiego obrotu spraw, zwłaszcza nawet patrząc po tych pierwszych kilkunastu minutach, kiedy Milan miał sporą przewagę, kiedy dominował, kiedy Lille miało kłopoty, może nie tyle z wyjściem z własnej połowy, co na pewno z wyprowadzeniem ciekawej akcji pod bramką przeciwnika. Natomiast z czasem gdzieś tam Milan zaczął troszkę spuszczać stronę, mam wrażenie. Lille próbowało coraz częściej takich różnych ataków i to się przełożyło na rzut karny około tej drugiej części, właściwie pierwszej połowy. To była 22 minuta spotkania wtedy, więc to już był taki drugi okres tej pierwszej połowy, drugi kwadrans właściwie trwania jej, więc no tutaj już troszkę więcej można było na temat gry obu drużyn powiedzieć. No i dzięki temu tak naprawdę Lille się wtedy obudziło, zaczęło grać się coraz lepiej. Wykorzystali prosty błąd Romagnoliego, który moim zdaniem zachował się idiotycznie. Zachował się no najgorzej, jak tylko środkowy obrońca mógłby sobie to wymarzyć, wyobrazić właściwie, bo jednak popchnięcie ewidentne piłkarza przeciwnika w polu karnym dłońmi od tyłu w plecy, no to jest idealny pretekst dla sędziego do podyktowania rzutu karnego, co bardzo często poprowadza mi, obserwując mecze u nas w B-klasie LKS Grodu Będzie Myśl, trener naszej drużyny. Bardzo często właśnie zwraca na to uwagę podczas meczu naszym zawodnikom, żeby pod żadnym pozorem nie atakowali rywali rękami. Jak już masz odepchnąć, no to odpychaj go po prostu ciałem, a nie dłońmi, bo to jest idealny pretekst właśnie, żeby ten faul odgwizdać. No i tak zrobił Romagnoli, właśnie odepchnął rywala dłońmi, dał pretekst Bartoszowi Frankowskiemu do podyktowania rzutu karnego. Swoją drogą, Bartosz Frankowski zaprezentował się naprawdę znakomicie, jeśli chodzi o postawę w tym spotkaniu. W ogóle praktycznie nie dostrzegłem żadnego takiego radykalnego, rażącego błędu w jego postawie. No i tu naprawdę muszę przyznać mu taką solidną notę, myślę 7-8 na 10 spokojnie, jeśli chodzi o jego sędziowanie w tym meczu. Zresztą asystenci również dali naprawdę dobry przykład tego, jak się powinno sędziować. No i później, wracając właśnie do tego wątku, do tego rzutu karnego, no to Yusuf Yazici bardzo pewnie wykorzystał ten rzut karny, trafił idealnie w lewy róg bramki Donnarumy, co spowodowało, że Lille objęło prowadzenie. No i to był taki moment, chyba klucz do tego, co obserwowaliśmy w drugiej połowie, gdzie Lille właśnie mniej więcej w podobnym momencie drugiej połowy, jak to miało miejsce przed przerwą, ruszyło na ofensywy, zaczęło grać bardzo dobrze i taki kulminacyjny moment tego meczu, 55 minuta i potem 58, kiedy dwa gole Yazici'ego de facto nam ustaliły wynik. Szczególnie ten trzeci gol mi się bardzo podobał, bo to był pokaz fantastycznej klepki, takiej gry jeden na jeden kontakt, gdzie naprawdę obrona Milanu nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić, no i tu naprawdę tylko wystarczyło dołożyć nogę Jasiciemu i to tak naprawdę na skraju 16, bo to było jeszcze mniej więcej na linii 16 metra i to był strzał idealny. Donnarumma w ogóle nawet nie wiedział, gdzie ta piłka poleci. Stał po prostu jak słup soli i obserwował, jak ta piłka wpada do siatki. Zresztą ten drugi gol właśnie najbardziej był na jego konto, mianowicie dlatego, że jednak no strzał może i był mocny, ale to nie był strzał jakiś nieprawdopodobnie groźny, który mógłby zaskoczyć bramkarza no, w większości przypadków. Natomiast jednak Donnarumma jakoś dziwnym trafem ta piłka przełamała dłonie, no i jednak wpadła do bramki. Zresztą to, jak się później okazało, nie tyle to nie był zły mecz Donnarummy, co po prostu był gorszy takich piłkarzy, choćby jak, nie wiem, jak Zlatan, jak Tonali, który się pojawił na boisku od początku, którego bardzo brakowało Castillejo. Castillejo od początku był do zmiany, moim zdaniem, bo naprawdę nie tyle, że grał przeciętnie, on po prostu irytował swoją grą momentami Stefano Pioliego, kibiców Milanu i też m.in. mnie, który komentował ten mecz wraz z Mateuszem, bo naprawdę nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak źle wyglądało. Natomiast my inaczej przewidywaliśmy, bo wszedł Rafael Leão od początku tej drugiej połowy, a myśleliśmy raczej bardziej o Rebiciu, że to on pojawi się na placu gry, natomiast zadecydował Stefano Pioli inaczej. Ale też zaciekawiły mnie statystyki tego spotkania, bo jednak według Huskorda, znanego portalu właśnie piłkarskiego, no to można tutaj określić, że ten mecz był nie tyle tak jednostronny, co bardzo wyrównany, bo mieliśmy choćby naprawdę bardzo niewielką przewagę w strzałach, to było 14-12 na korzyść zespołu Christophe'a Galtiera. Było kilka dribblingów więcej, kilka też ataków z kolei w ślizgów na korzyść Milanu, z kolei tam była dosłownie, nie wiem, przewaga 7 może w ślizgów, tak więc to też nie jest jakaś drastyczna przewaga. Najwięcej przewagi Milan miał w posiadaniu piłki, 55,2% do 44,8%, no ale z tego posiadania piłki, jak się okazało, nic dobrego nie wynikało, jednak Lee tutaj wykorzystał po prostu swoje okazje. Yusuf Jasic zdecydowanie określony bohaterem meczu, ale on najbardziej rzucał się w oczy, tak można powiedzieć, ale w cieniu jego tutaj mi się nasunęła taka myśl, że jednak jeszcze więcej chyba dał zespołowi Renato Sanchez. Renato Sanchez, który już przez wielu jest skreślany, który był skreślany wcześniej, teraz mam wrażenie zaczyna powoli się odradzać, ponieważ tak zauważyłem choćby nawet tę jego grę, przyglądałem się w kilku sytuacjach specjalnie jemu, no i zauważyłem coś takiego, że Renato Sanchez, wróciła mu taka swoboda dribblingu, wróciła mu taka naprawdę radość z gry, luz, opanowanie, brak frustracji jakiejkolwiek, bo to momentami się objawiało choćby w meczach Swansea, gdzie pamiętam doskonale taki mecz, kiedy praktycznie co drugie, trzecie zagranie było w aut albo gdzieś niedokładne. Tutaj jednak dawał zespołowi bardzo, bardzo wiele. Zmienił się nie do poznania, choć już widziałem niektórych opinie. Chyba Marcin Bożęcki to chyba pisał na Twitterze, że Renato Sanchez właściwie, tak mówiąc pamięci właściwie, powinien bronić tego, co ma w tym momencie w deal, bo raczej już wyżej nie awansuje. No, wielu piłkarzy miało takie zjazdy, a potem jednak awansowało gdzieś wyżej. Potrafiło się jeszcze odbudować na jakiś dobry poziom, więc apeluję, nie skreślajmy Renato Sanchez'a, bo naprawdę jeszcze możemy się bardzo, bardzo zdziwić, możemy jeszcze być bardzo mile zaskoczeni i tutaj naprawdę nie ma co ferować jakichś nie wiadomo jakich wniosków. Mówiłem o pozytywach, ale też wspomnę o takim rozczarowaniu, którym dla mnie jest na pewno Zlatan Ibrahimović po tym meczu, bo naprawdę on nie dawał właściwie zespołowi nic szczególnego. Jeden taki tak naprawdę strzał mi się przypomniał, kiedy wykonywał rzut wolny, ale Mike Maignan świetnie się ustawił. To był taki bardzo mocny strzał, a interwencja Mike'a Maignana trochę przypominająca odpicie siatkarskie sposobem dolnym, ale tu naprawdę zachował się świetnie Mike Maignan. No i uratował niejako zespół wtedy swój przed stratą bramki. A poza tym to Zlatana, nie wiem, nie tyle, że właściwie nie było praktycznie widać na boisku, co naprawdę dawał bardzo niewiele. No i też taki gest, który był bardzo wymowny po tym, jak Zlatan schodził z boiska, czyli no, takie jakby pokazywanie gdzieś w kierunku głowy, kręcenia gdzieś tam w głowie, po prostu nie dowierzał, tak jakby twierdził, że Stefano Pioli oszalał, że go zmienia właśnie, że go zdejmuje z boiska. Przyznam szczerze, drogi Zlatanie, tutaj akurat jednak miał rację trener Stefano Pioli, że cię zdjął, bo naprawdę wyglądałeś się bardzo kiepsko tak naprawdę w tym meczu i nikt tego raczej chyba nie będzie negował, że jednak Zlatan wyglądał bardzo źle, tak samo jak średnio wyglądał Romagnoli, źle wyglądał Krunić moim zdaniem w tym meczu. Kessié też nie dawał w 100% tego, co powinien zazwyczaj dawać i co dawał. Najlepszym zawodnikiem tego meczu był moim zdaniem w zespole Milanu chyba Kier, bo to był jedyny piłkarz, który dawał taki największy spokój, no i tradycyjnie chyba Theo Hernandez, który próbował szarpać, próbował robić cokolwiek właściwie w tym spotkaniu, żeby to jeszcze wyglądało jakoś sensownie, natomiast zabrakło po prostu tej determinacji niektórym piłkarzom Milanu i raczej było takie przeświadczenie chyba, że ten mecz sam się wygra. A wiadomo, że w takich przypadkach wtedy wkrada się taka zbyt luźna atmosfera, zbyt nieciekawie się później to wygląda, jest potem nerwowo, no i się łatwo przegrywa takie spotkanie, dlatego tutaj Milan właśnie chyba dostał taką lekcję i pytanie nasuwa mi się jedno też, a na koniec właściwie tego takiego krótkiego przemyślenia, mianowicie co się stanie w meczu z El Lasu w takim razie, czy to był taki jednorazowy wypadek przy pracy, czy jednak El Las, który już potrafił urywać punkty w tym sezonie ligowym niektórym mocniejszym od siebie zespołom, ponowi to co teraz się dzieje, właśnie ponowi to, że Milan jest w troszeczkę gorszej formie i postawi się zespołowi Piolego, że będzie w stanie jednak kontynuować tę gorszą serię Milanu i jednak udowodnić, że nawet bez Kumbuli, o czym mówiłem też choćby w magazynie Nowa Tezimo Minuto w Radio Gol, to jednak będą w stanie przede wszystkim się dobrze wybronić i potem coś strzelić w ofensywie, bo to jest myślę kluczowa sytuacja, gdzieś tam na pewno Di Carmine jest w stanie cokolwiek strzelić, więc Milan musi się mieć na baczności, Milan musi uspokoić swoje szeregi i naprawdę no może nie tyle modlić się, chociaż nie, może modlić się nawet, żeby to nie był początek klasycznej serii Stefano Pioliego, klasycznego drugiego sezonu, czyli pierwszy sezon jako strażak przychodzi, ratuje zespół, wygląda to wszystko fajnie, przychodzi pierwsza porażka, nagle pach, Stefano Pioli zaczyna serię beznadziejnych meczów, kompletnie niezrozumiałych i jest zwolniany. Tak więc, drodzy kibice Milanu, módlcie się, żeby to nie była właśnie taka seria. I tym puentuję ten kolejny, pierwszy od dawna, właściwie pierwszy od kwietnia odcinek mojego podcastu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam oczywiście na mojego Facebooka, na Instagrama, także na Twitter /Wojciech Anyszek. Tak więc tutaj możecie na mnie obserwować, dyskutować, na pewno będziemy sobie o tej piłce, o tym meczu, na pewno jak ten odcinek zostanie opublikowany, tak więc wyczekujcie go, mam nadzieję, że będzie już lada moment w wszystkich serwisach streamingowych i będziecie mogli sobie go odsłuchać i opowiedzieć swoje wrażenia na temat tego spotkania. Tak więc do usłyszenia!